niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, kolejne wydanie programu prawniczego na antenie Radia Doksa. Mam nadzieję, że Państwo już się przyzwyczaili, że w każdy poniedziałek po godzinie 14 kilka ciekawych informacji z dziedziny, od której uciec się po prostu nie da, no bo prawo jest przecież cały czas wokół nas. Dzisiaj w studiu pani Aleksandra Dyja, opolski prawnik. Nasi stali słuchacze pewnie panią Aleksandrę pamiętają. Mieliśmy okazję już się w naszym programie spotykać. Rozmawialiśmy między innymi o usługach tour operator, o wyjazdach Polaków, ale w kontekście tego, o czym musimy przed wyjazdem pamiętać, w jaki sposób udokumentować niezgodności umowy z tym, co spotykamy na miejscu, czyli podczas tego naszego wymarzonego wyjazdu. A dzisiaj, zresztą zgodnie z tym, co pojawia się w prośbach od Państwa, wątek, można powiedzieć, kontynuacja tych naszych rozmów sprzed kilku tygodni, reklamacje, czy cała procedura reklamacyjna. Postaramy się dzisiaj chociaż przybliżyć Państwu procedurę reklamacyjną po nieudanym wyjeździe.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Wracając do tematu związanego z wakacjami, a w zasadzie z tymi wakacjami, które może nie do końca nas satysfakcjonują, bo coś się tam na tej imprezie turystycznej wydarzyło, w istocie niewątpliwie jest to, aby taką imprezę turystyczną odpowiednio zareklamować. W pierwszym rzędzie, i to jest najważniejsze, musimy niezwłocznie zawiadomić o wadliwym wykonywaniu umowy przez organizatora turystyki, zarówno wykonawcę danej usługi, jak i organizatora turystyki. A zatem jeśli coś się dzieje, jesteśmy niezadowoleni, bo nas zakwaterowali nie w takim hotelu, bądź nie w takim pokoju, jaki był w umowie, bądź coś z posiłkami jest nie tak, bądź na przykład bagaż nam nie dojechał na czas, to wtedy niezwłocznie zawiadamiamy o tym odpowiednio wyznaczone osoby. To po pierwsze. Po drugie, i to w zasadzie niezależnie od tego zawiadomienia, składamy reklamację. I tam w tej reklamacji, którą składamy tutaj na piśmie, bo wtedy mamy dowód, że tak naprawdę ją złożyliśmy, tam określamy, co tak naprawdę nam się nie podobało. I na tą reklamację jest termin. Składamy go w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a zatem bardzo mocno tego terminu sobie pilnujemy.
Czyli 30 dni de facto od powrotu do Polski, czy powrotu do domu?
Tak, od zakończenia imprezy, dokładnie. I w tym momencie tego terminu sobie pilnujemy, żeby w tym terminie 30 dni tą reklamację złożyć. Oczywiście, kiedy już ją składamy, a na przykład składamy ją osobiście, to drukujemy ją po prostu w dwóch egzemplarzach i na naszym egzemplarzu prosimy o poświadczenie podpisu, podpisem, że to dotarło w tym konkretnym dniu wraz z datą.
Krótko mówiąc, wpłynęło do tour operatora, dokładnie, biura podróży.
Dokładnie.
A proszę mi powiedzieć, dzisiaj coraz częściej, popularniej korzystamy z różnego rodzaju formy zdalnego zawierania umów. Co w sytuacji, kiedy tą umowę podpisaliśmy zdalnie, bo to była oferta z internetu, czy reklamację również musimy złożyć pisemnie, czy może to być na przykład forma e-maila?
Znaczy generalnie ustawa tutaj nie mówi, że ma to być forma pisemna. Na pewno jest to taka forma, w której jednak znajduje się ten podpis, natomiast nie widziałabym tutaj jakichś przeszkód, albo była to reklamacja na przykład internetowa, pod warunkiem, że my po prostu wtedy mamy jakoś udokumentowane, ale w tym zakresie też tutaj odsyłam do umowy, czy czasem umowa nie wymaga jakiejś formy, czy na przykład dany organizator turystyki nie ma jakichś wzorów, bo też tak może być, jakiegoś formularza do wypełnienia, który też nam na pewno ułatwi złożenie takiej reklamacji, także na to też uczulam, żeby na to też zwracać uwagę. W momencie, kiedy składamy taką reklamację, warto już gdzieś tam dołączyć, jeśli mamy dowody, bo to może być jakieś zdjęcie, to może być zdjęcie jakiejś broszury, która nie okazała się zgodna z prawdą. To mogą być jakieś rachunki, które dokumentują naszą szkodę. Protokół policji, oświadczenie jakiegoś potencjalnego świadka. To wszystko, jeśli posiadamy, załączamy do tej reklamacji i ją składamy. I w tym momencie organizator turystyki ma też termin na ustosunkowanie się. To ustosunkowanie się organizator turystyki dokonuje na piśmie i ma na niego 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W momencie, jeśli w tym terminie nie odpowie, to uważa się, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, że uznał tą reklamację za uzasadnioną. Stąd też warto pilnować sobie tych terminów, bo wtedy to znaczy, że już ta reklamacja jakby została uznana. Natomiast może też się zdarzyć tak, że ten organizator turystyki nam tej reklamacji nie uzna.
A co to znaczy, że uznał naszą reklamację? To oznacza, że otrzymamy zwrot wszystkich poniesionych przez nas kosztów, jakiejś ich części? Co to znaczy?
Uznał reklamację też to, znaczy powiem może w ten sposób, uznał reklamację, zatem uznał, uznaje się, bo to jest tak, takie jakby domniemanie w tym momencie. Uznał ją za zasadną, a zatem to, co my tam podnosimy, uznał, że to jest zgodne z prawdą. I w tym momencie pojawiają się roszczenia, jakie my ewentualnie mamy do organizatora turystyki. Czy on je spełni, czy nie, trudno powiedzieć. Jeśli ich nie spełni, no to wtedy oczywiście jedyną drogą już nam pozostaje droga sądowa, ale wtedy korzystamy faktycznie z tego ustawowego prawa, które nam stanowi, że taka reklamacja została już uznana za zasadną.
I co dalej? Jeśli taka reklamacja zostaje uznana za przyjętą, bo nie dostaliśmy po 30 dniach odpowiedzi.
Znaczy tutaj nawet nie tylko wtedy, kiedy jest w świetle ustawy uznana za uzasadnioną, ale większy problem będzie wtedy, kiedy na przykład organizator turystyki odpowie i uzna tą reklamację za nieuzasadnioną. To nie znaczy, że my to musimy przyjmować za pewnik i że mamy już zamkniętą drogę. Bo w tym momencie otwiera nam się droga do tego, aby faktycznie skorzystać z drogi sądowej. I tutaj kierując już pozew do sądu, tam musimy określić konkretne roszczenie, którego faktycznie żądamy od organizatora turystyki. Pewnie najczęściej będzie to po prostu jakieś świadczenie pieniężne.
Pani mecenas, zróbmy chwilę muzycznej przerwy. Tematyka dosyć trudna. Mam nadzieję oczywiście, że znakomita większość naszych słuchaczy tylko z rozrzewnieniem wspomina swoje wyjazdy wakacyjne, czy też około wakacyjne. W końcu obecnie jeździmy coraz częściej w sezonie jesienno-zimowym przecież na nasze wymarzone urlopy. Niemniej jednak pewnie część z Państwa ma różnego rodzaju pytania, wątki, które być może nie poruszymy jeszcze dzisiaj w programie. Ja przypominam, że funkcjonuje cały czas nasz e-mail prawomałpadoksa.fm, prawomałpadoksa.fm. Piszcie Państwo w sprawach nie tylko związanych z reklamacją usług turystycznych. My od czasu do czasu spróbujemy się pochylić z naszymi specjalistkami nad odpowiedzią na antenie.
Po drodze.
Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj w programie Tematy wyjazdów wakacyjnych i nie tylko. Mówimy o procedurze reklamacyjnej w sytuacji, kiedy po prostu nasz wyjazd nie był udany, bo tour operator w jakiś sposób nie wypełnił umowy. W studiu mecenas Aleksandra Dyja. Ja pozwolę sobie przywołać badania pod tytułem Wyjazdy Polaków, zrealizowane w zeszłym roku tuż po okresie wakacyjnym przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie Big Info Monitor i BIG. Około 66% wszystkich skarg złożonych w zeszłym roku przez Polaków korzystających z wyjazdów zorganizowanych została rozpatrzona na korzyść konsumenta. I tutaj ciekawe dane. Ponad połowa osób, które złożyły reklamację, otrzymała gratyfikację finansową za poniesione w jakiś sposób niedogodności na wakacyjnym wyjeździe. Natomiast ponad 60% z tych rekompensat nie przekracza 1000 zł, ale 11% osób uzyskało ponad 2,5 tysiąca. Więc wydaje się, że warto walczyć. Pani mecenas, w jaki sposób dalej walczymy, jeśli ten tour operator czy biuro podróży nie chce uznać naszej reklamacji?
Bądź ją uznaje, ale to roszczenie, które nam przyznaje, jest dla nas niesatysfakcjonujące, bo tak też może się wydarzyć. W tym momencie tak naprawdę wszystko rozbija się o dowody. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę organizator turystyki nawet nie uznał tej reklamacji, to musimy udowodnić przede wszystkim, że mamy rację i że ta reklamacja, którą złożyliśmy, jest uzasadniona. Że faktycznie jest tak, że nas ulokowali w hotelu o niższym standardzie. Albo że faktycznie jest tak, że ten bagaż niestety, ale dotarł z opóźnieniem. Tu oczywiście mówię o przykładach. Natomiast drugą kwestią jest to, że musimy też udowodnić wysokość naszego roszczenia. I dlatego mówię, że wszystko rozbija się o dowody, dlatego że sąd w tym momencie, jeśli miałby zasądzić jakieś świadczenie, no to musi mieć ku temu oczywiście podstawę. Dlatego też tak ważne jest to, żeby o te dowody odpowiednio zadbać już właśnie na miejscu, kiedy jesteśmy w trakcie tej imprezy turystycznej, a nie tylko w momencie, kiedy z niej powróciliśmy i trochę może za późno już o tym myślimy. Dlatego tak...
Kilka tygodni temu w programie Z prawem po drodze rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób, będąc na tych czasach, na urlopie, zadbać o to, że jeśli spotykają nas co chwila różnego rodzaju niedogodności, niezgodności z umową, żeby je udokumentować. To jest materiał zdjęciowy, to są tak naprawdę zeznania świadków, oświadczenia od świadków, którzy razem z nami byli na tym wyjeździe, ale pamiętam, wtedy wspomniała Pani o tak zwanej tabeli frankfurckiej. To już przy szacowaniu tych strat naszych. O co chodzi z tą tabelą? Co to takiego jest?
Tabela frankfurcka, w istocie taka tabela funkcjonuje, można bardzo łatwo do niej dotrzeć w internecie i to jest taka tabela, w której jest kilkadziesiąt w zasadzie takich punktów i na podstawie tego czasem sądy w istocie opierają się przy szacowaniu jakiejś kwoty, którą ewentualnie można byłoby danemu klientowi zasądzić. Natomiast to nie jest źródło prawa. To już też gdzieś podkreślam, że to nie jest nasza ustawa, która mówi o jakiejś tam tabeli frankfurckiej i mówi, że należy ją stosować. To jest bardziej taka rzecz, którą może się sąd posłużyć.
Czyli taki materiał pomocniczy dla sądu, ale też
można
dla nas, tak?
Jeśli będziemy... dla nas, bo jakby idąc do sądu z jakimś żądaniem już stricte pieniężnym, musimy konkretnie wycenić sobie to, czego my żądamy. I jeśli będzie to szkoda spowodowana tym, że nam ukradziono, że nam zginął bagaż, no to możemy łatwo wycenić, co w tym bagażu się znajdowało. Jeśli tam był aparat fotograficzny, buty, może nawet jeszcze mamy jakieś rachunki. Jeśli nie, to sprawdzamy ceny uśrednione, pamiętamy, ile to kosztowało i robimy jakąś tam konkretną wycenę.
Pani mecenas, przepraszam, a co z tak zwaną wartością sentymentalną?
To
były stare spodnie, ale bardzo dla mnie ważne, wiążą się z nimi bardzo miłe wspomnienia. Jak to wycenić?
To już jest szkoda tak naprawdę niematerialna. No ciężko tutaj jakby określać kwestię starych spodni, bo to też musi w jakiś sposób być zobiektywizowane.
Ale tabela frankfurska nie przewiduje chyba takich strat rzeczy o wartości sentymentalnej.
Nie znam jej na pamięć. Niemniej jednak pan może tak odnosi się do tych starych spodni, natomiast dotyka pan, ja to tak przynajmniej rozumiem, problemu, który w istocie występuje. No są takie roszczenia, których nie da się wycenić zgodnie z jakimś tam rachunkiem czy posiadaną fakturą. To jest tak zwany zmarnowany urlop. I wtedy, kiedy my nie jesteśmy zadowoleni, bądź żyliśmy w stresie związanym na przykład z tym, że nie dotarły do nas soczewki kontaktowe, no to w jakiś sposób musimy to wycenić i w tym na przykład może nam w jakiś sposób pomóc tabela frankfurcka, bądź też szacujemy jakość właśnie ten nasz zmarnowany urlop i tego dochodzimy w sądzie. Sąd oczywiście będzie to odpowiednio oceniał, czy w istocie taka kwota odpowiada temu naszemu zadośćuczynieniu, czy faktycznie w takiej wysokości, o ile oczywiście udowodnimy, że organizator turystyki tutaj odpowiada, czy taką zasądzić, czy jednak w jakiś sposób ją zmiarkować i obniżyć.
Ale dobrze, pani mecenas, te straty sentymentalne, powiedzmy reklamacje, które biorą pod uwagę moje straty moralne. No zdaję sobie sprawę, że nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych i chyba tutaj nie możemy liczyć na zadośćuczynienie ze strony sądu w wysokości, nie wiem, kilkuset tysięcy złotych. No tak jak zasądza się sumy tego typu, tylko że w dolarach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. No ale co tu dużo mówić, jeśli straciłem kilka tysięcy złotych na urlop wymarzony, na który pojechałem, powiedzmy, we wrześniu czy w sierpniu i dostanę z powrotem pieniądze, no ale na przykład mój pracodawca nie da mi drugi raz tych kolejnych kilkunastu dni na kolejny urlop, który już ma być udany.
Znaczy ja tutaj kwestię tych kilkunastu tysięcy złotych, to może czy nawet dolarów zostawmy, bo to już jest naprawdę bardzo wygórowane roszczenie. My też mówimy o zmarnowanym urlopie w tym momencie, który trwa tydzień, 10 bądź 12, 14 dni. Natomiast nie da się tak naprawdę określić bez indywidualizowanego przypadku, jakiego rzędu mogą to być kwoty. Bo to jest zawsze kwestia zbadania, analizy konkretnej sprawy i ewentualnie tego... no, tak jak właśnie mówię, tego indywidualnego przypadku. Tego się nie da zobiektywizować, bo to jest ten zmarnowany urlop. Takim prostym, jakby żeby to też Państwu unaocznić, może być jakaś wycieczka, powiedzmy do Nowego Jorku i zwiedzanie jakichś tam miast w pobliżu. I dla kogoś głównym punktem tej imprezy może być na przykład odwiedzenie Empire State Building i wyjazd na to ostatnie piętro. Natomiast z uwagi na to, że powiedzmy spóźnił się gdzieś tam jakiś środek transportu, nie dojechaliśmy do tego konkretnego budynku i nie wyjechaliśmy, to dla kogoś może to być no po prostu trudno, trudno. W jakiś sposób będę dochodziło odszkodowania, ale może ono będzie troszeczkę niższe, bo nie było to dla mnie punktem programu, ale może dla kogoś to jest właśnie marzenie życia. I może ktoś tą imprezę wykupił dlatego, że chciał odwiedzić Empire State Building, ale niestety organizator turystyki mu to uniemożliwił i wtedy to zadośćuczynienie na pewno będzie wycenione dużo wyżej niż dla kogoś, kto, no dla kogo jakby ta wizyta w tym konkretnym budynku była mniej istotna. Natomiast to nie jest tylko, to wtedy w sądzie tak naprawdę będzie trzeba było również wykazać to, że my naprawdę mieliśmy takie marzenie, tak? Więc jeśli mówiliśmy o tym przed wyjazdem, robiliśmy sobie jakieś wpisy na Facebooku, no to warto je wtedy pokazać.
No wtedy ta nasza aktywność w internecie faktycznie może się przydać. Pani mecenas, jeszcze jeden wątek, bo już rozmawiamy o sądach, o pozwach, a myślę sobie, no część naszych słuchaczy, no z wielu względów pewnie wolałaby się z tym biurem podróży po prostu dogadać. No generalnie chyba jakoś tak niespecjalnie lubimy chodzić do sądu, składać pozwy, no i też ponosić się z tego tytułu określone koszty. Jest też przecież ta procedura reklamacji. O niej mówiliśmy. Składamy reklamację w ciągu 30 dni. Najlepiej na piśmie, chociaż inne drogi. Jeśli dostaniemy potwierdzenie otrzymania choćby maila, też są dopuszczalne. Natomiast wysyłam pierwszego maila, nie otrzymuję odpowiedzi. Czy mogę jeszcze coś zrobić, zanim pójdę do sądu? Czy jest jeszcze jakaś alternatywa?
Oczywiście, że tak. W momencie, kiedy organizator turystyki nam tej reklamacji nie uzna, bądź też uzna, ale zaproponuje nam roszczenie, które nas nie satysfakcjonuje, to warto napisać pismo i takie pismo wysłać, bądź bezpośrednio złożyć, wskazując nasze konkretne roszczenie, że my żądamy na przykład 5000 albo 7500 złotych, powiedzmy, i takie pismo złożyć, bo wtedy tak naprawdę ten organizator turystyki wie, z czym my po pierwsze wie, z czym pójdziemy do sądu i że tak, że może się to skończyć, że może się to skończyć w sądzie, bo na przykład wyślemy tak zwane przedsądowe wezwanie do zapłaty z taką adnotacją, że brak odpowiedzi bądź niespełnienie tego świadczenia spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bez już dalszej korespondencji, ale też z drugiej strony takie przedsądowe wezwanie do zapłaty otwiera, może otworzyć drogę do jakiejś tam negocjacji, bo możliwe, że organizator turystyki, otrzymując takie wezwanie, jednak będzie widział pole ku temu, żeby podjąć jakieś negocjacje i może dojść do jakiegoś porozumienia, a my, godząc się może na jakąś też niższą kwotę, unikniemy sądu.
Pani mecenas, no też trochę z autopsji wiem, że często o tym, w jaki sposób będzie rozpatrzona nasza reklamacja, nie tylko w kontekście usług turystycznych, będzie decydował nasz sposób profesjonalnego przygotowania i tej reklamacji, i, że tak powiem, zbudowania pewnej siły argumentów. Czy tutaj takim dodatkowym argumentem może być powołanie się na, nie wiem, miejskiego, powiatowego rzecznika konsumenta?
W jakim sensie?
W sensie zbudowania argumentu, a powiem kolokwialnie, zagrożenia tejże firmie, że no, jeśli nie uzna mojej reklamacji, sprawę przedstawię miejskiemu rzecznikowi czy powiatowemu rzecznikowi konsumentów.
Tutaj jakby może nie
no bo UOKiK to już jest
nie, bo też nie
to już są
taką,
wysokie problemy,
jasne,
ale miejski czy powiatowy?
Nie możemy w jakimś tam cudzysłowie straszyć tego organizatora turystyki, że my teraz tak naprawdę do wszystkich możliwych organizacji będziemy pisać, bo organizator nie uznał reklamacji. No to absolutnie jest działanie.
Też pani mecenas, zwróćmy uwagę na to, co się często dzieje. Tak jak powiedziałam przed momentem, wielu naszych rodaków nie chce iść do sądu z różnych względów. Nie wchodźmy może w szczegóły, nie szukajmy przyczyn. Więc porusza się na przykład w świecie wirtualnym. Pojawia się, no, nazwijmy to taki hejt, negatywne opinie budujemy na temat danej usługi, nie tylko turystycznej, tak? W różnych przypadkach mamy tutaj do czynienia z takim sposobem postępowania. Dlatego ten miejski czy powiatowy rzecznik konsumenta to może też jest jakiś argument.
możemy się zawsze do niego udać i tam szukać pomocy. Bardziej bym powiedziała w tym kierunku. Przecież oni po to są. To są instytucje, z których po prostu możemy korzystać. Więc jeśli ktoś naprawdę chce uniknąć sądu, i to są częste sytuacje, to po prostu udajemy się i szukamy tam pomocy. Nie wiemy, jak postąpić, więc po prostu pytamy.
Mhm. Szanowni Państwo, kończąc już i podsumowując naszą audycję, chciałbym, żeby też nie pozostało jakieś takie negatywne odium, jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce. Jeśli nie jesteście Państwo z nami dzisiaj od początku, to dodam tylko, że coraz bardziej Polacy są świadomi, jeśli chodzi o obowiązki po stronie organizatora usług turystycznych. Jesteśmy coraz bardziej świadomi też, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń. Reklamacje, które składamy, są coraz bardziej skuteczne, więc jeśli nie sama reklamacja, to droga sądowa będzie na pewno skuteczna, pod warunkiem oczywiście, że zbierzemy wszystkie ku temu dowody. No cóż, pani mecenas, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na kolejne nasze spotkania. Pani Aleksandra Dyja, opolski prawnik, dzisiaj o usługach turystycznych, ale myślę sobie, następnym razem poszukamy innych tematów, być może sugerując się opiniami czy propozycjami ze strony naszych słuchaczy. Przypominam, prawomałpa.doksa.fm, prawomałpa.doksa.fm, tutaj możecie Państwo pisać choćby propozycje do kolejnych naszych spotkań. Ja pani mecenas bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mariusz Piestrak. Do usłyszenia oczywiście za tydzień po godzinie 14.
Sprawę po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.